Radio Wnet. No nie ma, nie damy Państwu chwili oddechu do studia. Za chwilę, mam nadzieję, tak patrzę, czy wchodzi gość, czy nie wchodzi, zadaję pytanie, bo zaraz wejdzie tutaj, rzucę okiem na dzienniki dzisiejsze. Powinna być... Nie wchodzi? Czy wchodzi? Patrzę na Pawła Chodynę. Otwórzmy drzwi i zobaczmy, co się dzieje. Czy wchodzi, czy nie wchodzi, czy piosenka, czy nie piosenka. Gość Łukasz Jankowski wszedł do studia. Proszę bardzo, Łukasz Jankowski, komunikat nadzwyczajny. Co się dzieje na korytarzach przed studiem?
Trwają konsultacje między wychodzącym gościem a gościem wchodzącym. Konsultacje materii tajemniczej i mi nie do końca jasnej. Ale one chyba już dobiegają końca, więc za chwilę...
Ale będziemy rozmawiać na temat tego, co się dzieje wokół KNF-u, a ty obserwujesz sytuację wokół KNF-u. To wprowadź nas w klimat tej rozmowy.
Rzeczywiście afera wokół KNF-u jest coraz ciekawsza i coraz częściej chyba trzeba będzie mówić o aferze Leszka Czarneckiego, a nie o aferze KNF. Kolejne cegiełki tej afery się układają. Teraz jakim ciekawym elementem są losy audytorów, którzy badali jeden z banków należący do Leszka Czarneckiego, Getting Noble Bank. I tam jest taki ciekawy przypadek, że audytor, który wydał dość korzystny dla Getting Noble Banku audyty, chwilę potem został nominowany na wiceprezesa tego banku, a kiedy przyszedł nowy audytor, to się okazało, że struktura finansowa banku Leszka Czarneckiego jest znacznie gorsza, niż by to wynikało z wcześniejszej oceny, więc tutaj tych wątków w aferze jest masa, ten wątek audytorów, który także pojawia się na taśmie, jest bardzo istotny, jest najważniejszym wątkiem na taśmie tego, jak ten audytor ma sprawdzać firmę Leszka Czarneckiego, będzie na pewno rozwojowy.
Łukasz Jankowski pozostaje w studiu jeszcze przez chwilę. Dzisiaj jest komisja VAT-owska, na którą chcesz pójść, ale dr Artur Bartosiewicz, ekspert komisji śledczej, jest gościem Poranka Wnet. Łukasz, dokąd ty idziesz? Poczekaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu. Dobrze, czyli KNF. Czy jest pan nas w stanie oprowadzić nas, czyli słuchaczy Radia Wnet i redaktora prowadzącego po kulisach tej całej afery?
No to jest trudne, dlatego że panie redaktorze, my wiemy bardzo mało. Tak naprawdę wiemy o zeznaniach, czy też informacjach, które zostały w procesie zawiadomienia do prokuratury przedstawione przez jedną ze stron, czyli pana Leszka Czarneckiego, który przedstawił określoną historię prezentującą, że no to przewodniczący KNF ówczesny w rozmowie przedstawia mu propozycję korupcyjną za konkretne zablokowanie niekorzystnych decyzji dla pana Leszka Czarneckiego. A z drugiej strony pan przewodniczący twierdzi, że do niczego takiego nie doszło. Mamy nagranie rozmów. Te rozmowy oczywiście są takie no, bardzo niepoprawne. Czyli jeżeli popatrzymy na punkt widzenia, z punktu widzenia takiego, że KNF to jest regulator rynkowy, to jest nadzorca rynkowy, to jest ktoś, kto chroni rynek, a przede wszystkim chroni uczestników rynku i chroni klientów. I sposób rozmowy przewodniczącego KNF z Leszkiem Czarneckim, uczestnikiem rynku, wskazuje raczej na taką przyjazną relację, albo taką koleżeńską, kolesiowską relację i taką, która nie świadczyłaby o tym, że ktoś kogoś nadzoruje, ktoś od kogoś wymaga, a raczej ktoś u kogoś coś chce załatwić i ktoś z kimś chce się ułożyć, co oczywiście świadczyłoby o totalnej patologii. Mówię świadczyłoby, no bo tym się zajmuje dzisiaj prokuratura, a w przyszłości sąd, czy w celu rozstrzygnięcia, co tak naprawdę się wydarzyło. My wiemy, że jest pewien zbieg okoliczności, który by świadczył o tym, że do jakiejś patologii mogłoby dojść.
Na to się nakłada coś, też bardzo istotnego, bo nowelizacja ustawy o KNF-ie. Ta nowelizacja ustawy o KNF-ie, co nowego wniosła? Jakie nowe rozstrzygnięcia i korzystne dla kogo, a dla kogo niekorzystne?
Znaczy sama nowelizacja ustawy o KNF wniosła to, że przede wszystkim rozszerzono zakres tego składu osób Rady KNF-owskiej. Pojawiła się przedstawicielstwo między innymi ze służb specjalnych. To jest bardzo ważne, czyli jakby wzmocniono bezpieczeństwo samego KNF-u. I to jest ten aspekt taki bytu, czyli czy też instytucjonalny dla wyobrażenia sobie, jak skomplikowany to jest proces i jak wielki. Ja zresztą twierdzę, że bardzo dobrze, znaczy z jednej strony bardzo dobrze, że ta afera się pojawiła w tym sensie nawet medialnym, bo wielu Polaków w ogóle sobie uświadomiło, że coś takiego jak KNF w Polsce jest. Znaczy to była instytucja cicha, anonimowa, ona powinna być w miarę anonimowa, ale... Ona powinna być przede wszystkim taką instytucją bezpieczną, odizolowaną od wszelkiego rodzaju nacisków, taką całkowicie niezależną.
A czy pan obserwował z bliska działania KNF-u za poprzedniej władzy, czy też nie?
Znaczy tutaj przez wiele lat co do KNF-u postawione były bardzo istotne zarzuty. Po pierwsze takiej niesprawności realnej nadzoru rynkowego.
Sprawności inaczej,
dlatego dopóki nie mamy dowodów, to ciężko mi jest używać jako ekonomiście tego typu stwierdzeń. Co jest ważne? Czy w KNF-ie, KNF zawsze był za blisko rynku, w tym sensie, że ludzie z KNF-u migrowali i z banku do KNF-u, ze środowisk bankowych do KNF-u i z KNF-u do banków. I zresztą jakieś 3 tygodnie temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy w takim raporcie wyraźnie powiedział, że w KNF-ie się mało płaci, KNF powoduje, że ludzie przychodzą do tej instytucji na 2-3 lata.
Po to, żeby dostać stempel.
Właśnie, imigrują do jednostek nadzorowanych. Ale proszę przypomnieć, to jest jeszcze taka patologia stała, ale taka skrajna patologia i ja nie przypominam sobie, żeby była wielka burza w tym zakresie, również polityczna, kiedy poprzedni szef KNF-u wylądował na wiceszefa instytucji nadzorowanej, banku mBanku. To jest bardzo zła rzecz i niedopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa i takiej ostrożności instytucji i w procesie podejmowania decyzji.
Ryba psuje się od głowy. Takie praktyki są też w Komisji Europejskiej. Czy szefowie komisji też lądują w radach nadzorczych wielkich banków?
To jest
patologia. Kanclerz Niemiec wylądował w Radzie Nadzorczej.
Jeżeli tego typu
Gazpromu.
Relacje są, no to one świadczą o tym, że nie ma rzeczywistego nadzoru, że tak naprawdę nadzorujący chroni przestrzeń, którą nadzorowano, po to, żeby w przyszłości w niej wylądować. Swoiście może nawet ma nagrodę za to, że w niej ląduje. To, co widzieliśmy, czy też co słychać z nagrań, albo co jest słychać z interpretacji nagrań, czy co słyszymy z interpretacji nagrań, bo same nagrania niestety to jest tylko dźwięk, nie widzimy obrazu, nie widzimy, czy rzeczywiście doszło do przekazania tej kartki, o której się tutaj bardzo wyraźnie mówi, która w której ponoć miało być 1% od jakiej wartości i tak dalej. Tego nie wiemy, ale sama forma spotkania, sam sposób komunikacji, samo takie fraternizowanie się świadczy o totalnej patologii w relacjach między podmiotem nadzorującym a podmiotem nadzorowanym.
To jest tak, że taki KNF ma jakie możliwości działania? Może zdecydować, że jakiś bank powinien upaść, może zdecydować o rozmaitych...
Znaczy to nie jest tak, że KNF decyduje, że bank powinien czy musi upaść. KNF ma chronić uczestników rynku i ma chronić klientów przede wszystkim. Ma doprowadzać właśnie do sytuacji, żeby nie było upadłości. Oczywiście ma reagować w sytuacji, gdy dany bank ma już tak złą kondycję finansową, że nie jest w stanie obsługiwać swoich zobowiązań, a też swoich klientów. Tym samym może podejmować działania chroniące rynek, ale nie jest celem KNF-u likwidacja uczestników rynku.
Może pana zdaniem, może tak jest, może nie jest, może powinna powstać komisja śledcza, która prześledzi całe działanie KNF-u na przestrzeni ostatnich 20 lat. Nie ten jeden przypadek nagrany, tylko całość poprzednich prezesów, jakie decyzje podejmowali, kiedy, banki chronili, kogo dofinansowali, bo to są też olbrzymie pieniądze.
Ja jestem zwolennikiem komisji, ale nie tylko odnoszącej się do KNF. Ja jestem zwolennikiem komisji odnoszącej się do całego sektora finansowego, bankowego w Polsce. Bo
ale od którego momentu?
Od początku, tak naprawdę od okresu transformacji, od 89 roku. Ja musiał się przyjrzeć, jak powstały pewne rozwiązania, jak doprowadzono na przykład do wybuchu ze strony tych instytucji, wybuchu swoistych naprawdę istotnych dla klientów afer, jak Getback, jak Polisolokaty, jak Amber Gold.
Bo afera Getbacku, na chwilę tak. Przerwę, bo to byłaby komisja śledcza, która by 20 lat musiała funkcjonować i byłaby na pewno fascynująca.
Ale może trzeba po prostu zrobić duże ciało, które śledcze, które po prostu prześledzi. Mnie na przykład interesuje to, jeżeli dzisiaj dany
jak
bank ma...
zniknął bank turystyki, na przykład był
to można się dokopać do wszelkich materiałów, można się dokopać do informacji, kto był w procesie decyzyjnym. To nie jest tak, że dokumenty giną, ale wróćmy do... Dobrze, to zróbmy nawet okres ostatnich 10 lat i zadajmy pytanie na przykład, jeżeli dzisiaj sytuacja banku XYZ jest zła, to gdzie są osoby, prezesi, członkowie zarządu, którzy podejmowali decyzję? Jakie oni decyzje podejmowali? Co było, co doprowadziło do tego stanu, że dzisiaj na przykład jest rozważana przez Narodowy Bank Polski, KNF, interwencja w celu ratowania instytucji finansowej? Nie dlatego, żeby ją ratować, tylko dlatego, żeby uchronić klientów tej instytucji przed konsekwencjami upadku takiej instytucji, bo rynek trzeba chronić. Tak naprawdę trzeba chronić klienta i to jest patologia.
O Getbacku powiedzmy słów parę?
No Getback też jest mechanizmem, który został wytworzony po to, żeby toksycznego instrumentu został przejęty.
Przez kogo wytworzony?
Przez grupę ludzi, którzy dokonali swoistego wytworzenia instrumentu bardzo atrakcyjnego i teraz włożony. To, co jest bardzo istotne, to nie to, że ten instrument powstał, tylko to, że oficjalnie działające banki wzięły do swoich portfeli te instrumenty i zaczęły je kolportować.
Te instrumenty, czyli obligacje?
Obligacje. Między innymi właśnie w grupie pana Leszka Czarneckiego, jeden z banków, który ma dzisiaj kłopoty finansowe, właśnie kolportował tego typu...
Ale Getback został stworzony, idea Getback została stworzona przez Leszka Czarneckiego, czy przez kogoś innego, czy nie wiemy przez kogo?
To jest, powiedzenie, przez kogo zostało stworzone, to jest jakby pytanie do...
No ktoś musiał wymyślić, powiedzieć, zróbmy taką instytucję finansową, to się nie...
Wiem, ja mogę mówić o tym, kto jest dzisiaj inwestorem w danej instytucji, a kto wpadł na pomysł, albo kto stworzył ideę po to, żeby na przykład zaczerpnąć z rynku określone środki finansowe i zarobić, myślę, że to jest ten inwestor, ale czy to jest prawdą, a ale z kim inwestor jest powiązany?
Czy to jest taka instytucja, że z jednej strony bank kupuje obligacje, a z drugiej strony Getback może przejmować, mógł przejmować od tego samego banku te nieściągalne kredyty?
Nie, Getback po prostu kupował wierzytelności, a kolportowanie obligacji finansujące te transakcje było przez banki. Zresztą w ogóle przez wszystkie afery, które mamy, w tle tych afer zawsze stały banki. Banki zawsze finansują rynek. Jeżeli banki nie potrafią rzetelnie, etycznie ocenić partnera, z którym wchodzą w relacje, zarabiają na tym, a potem się wycofują i ostatecznie tracący jest klient, to świadczy o patologii tego systemu.
Powiedział dr Artur Bartosiewicz, ekspert Komisji Śledczej VAT-owskiej. Dzisiaj też w Komisji VAT-owskiej ważne przesłuchania. Ale
rozpoczynamy przesłuchania na poziomie wiceministrów. Zobaczymy, poczekamy na wynik, będziemy wtedy mieli możliwość komentarza.
A wynik dzisiejszego poranka to 9:00. I przegląd prasy i źródeł mediów arabskich, Maciej Jastrzębski w studio.
Jeszcze raz dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynamy od Al Jazeera, czyli telewizji katarskiej, która napisała o tym, że Mike Pompeo przedstawił Riyadowi plan, jak obronić księcia koronnego Muhammada bin Salmana przed konsekwencjami procesu w sprawie zabójstwa Khashoggiego. Według anonimowego wysokiego saudyjskiego oficjala, cytowanego przez Al Jazeera, plan przewiduje obarczenie winą za zabójstwo dziennikarza niewinnych członków rodziny Saudów. Bez wątpienia zabójstwo dziennikarza Washington Post rzuca cień na osobę Muhammada bin Salmana, o czym i o konsekwencjach, czego pisze dalej Al Jazeera w kolejnym artykule. Dziesiątki saudyjskich książąt próbują pozbawić Muhammada bin Salmana tronu. Księżęta i kuzynowie księcia koronnego chcieliby ujrzeć zmianę w kolejności dziedziczenia tronu saudyjskiego, czego przyczyną ma być uwikłanie Muhammada bin Salmana w zabójstwo dziennikarza. Zainteresowani zmianą nie są jednak gotowi działać tak długo, jak żyje ojciec Muhammada bin Salmana, król Salman, który nie pozwoliłby odsunąć własnego syna od władzy. Według agencji Reuters, cytowanej przez Al Jazeera, najpewniejszym pretendentem jest ostatni żyjący brat króla Salmana, 76-letni Ahmad bin Abdul Aziz, który wrócił do Arabii Saudyjskiej miesiąc temu i niedługo po zamordowaniu Khashoggiego. Źródła Al Jazeera podają, że tajne służby, których zwierzchnikiem jest Muhammad bin Salman, nie sprzeciwiłyby się wymianie następcy tronu, gdyż ich lojalność oddana jest całej rodzinie Saudów, nie zaś pojedynczym członkom. Dalej. Francja nałoży sankcje na Arabię Saudyjską w związku z zabójstwem Jamala Khashoggiego. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział, że jego kraj jest w trakcie przygotowywania sankcji dla Arabii Saudyjskiej, ale zaznaczył, że Francja musi poznać całą prawdę o okolicznościach zabójstwa, nim zacznie karać poszczególnych winnych. Paryż jest szczególnie ostrożny w kwestii Khashoggiego, zwłaszcza, że zależy mu na utrzymaniu wymiany handlowej z Arabią Saudyjską, szczególnie handlu bronią. Ostatnie zamówienie saudyjskie złożone francuskiemu producentowi opiewało na 1,3 miliarda euro. Natomiast niemiecki rząd zdążył już zakazać wjazdu do strefy Schengen wszystkim 18 osobom bezpośrednio uwikłanym w zabójstwo, a także wstrzymał wszelkie wysyłki broni do Arabii Saudyjskiej. Przenosimy się do rywala Al Jazeera, Al Arabii, która jest w posiadaniu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Siedzibą tego portalu informacyjnego są Emiraty Arabskie. Król Arabii Saudyjskiej Salman bin Abdul Aziz zapewnił, że polityka gospodarcza królestwa jest zgodna z prawem muzułmańskim, zrównoważona i tolerancyjna. Tak mówił w orędziu z okazji otwarcia nowej sesji biznesowej Szury, czyli ciała doradczego króla. Jego wysokość obiecał kontynuować walkę z ekstremizmem i terroryzmem oraz utrzymać rozwój państwa, a także przygotować nowe pokolenia do uczestnictwa w saudyjskim życiu społecznym. Król Salman powiedział w swoim przemówieniu, że obywatel saudyjski jest napędem rozwoju państwa, a także, że młodzież stanowi filar sukcesu królestwa i nadzieję na dobrą przyszłość. Natomiast kobieta saudyjska cieszy się pełnią praw zgodnie z szariatem, czyli prawem muzułmańskim przestrzeganym w Arabii Saudyjskiej. Król mówił również o potrzebie wzmocnienia sektora prywatnego, a także o realizacji wyważonej polityki Saudi Vision 2030, w ramach którego powstają nowe miejsca pracy. W kwestii polityki zagranicznej z kolei królestwo będzie wspierać działania Palestyńczyków, dopóki nie uzyskają pełni swoich praw. Król powiedział również, że Iran miesza się w sprawy regionu, sycąc terroryzm, chaos i zniszczenie, a do sprzeczności międzynarodowej należy powstrzymanie jego działalności nuklearnej, oczywiście Iranu. Nasze ustosunkowanie się do Jemenu nie było wyborem, lecz obowiązkiem wobec ludu jemeńskiego wymagającym przeciwstawienia się agresji buntowniczych milicji wspieranych przez Iran, mówił król Salman, dodając, że Arabia Saudyjska wzywa do wyprowadzenia Syrii z kryzysu, obrony jej przed terroryzmem i wpływami zewnętrznymi oraz do umożliwienia powrotu syryjskim migrantom do domu. Dalej przenosimy się właśnie do Syrii. Rządowa agencja informacyjna lojalna wobec prezydenta Bashara al-Assada napisała o tym, że koalicja amerykańska intensyfikuje naloty na okolice miasta Deir az-Zor i doprowadza do rzezi dwóch wiosek, w wyniku czego zabitych zostało 140 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Rząd syryjski wysłał dziesiątki listów do sekretarza generalnego ONZ i szefa Rady Bezpieczeństwa, aby natychmiast zaprzestać zbrodni dokonywanych przez lotnictwo międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem USA i podjąć neutralne i niezależne śledztwo oraz nałożyć odpowiednie kary na sprawców rzezi. Teraz przenosimy się do kurdyjskiej agencji informacyjnej z siedzibą w Amsterdamie. Jest to agencja ANF News. Syryjskie siły rządowe wyparły ostatnie oddziały ISIS z południa kraju. To jest pierwszy artykuł. Drugi natomiast mówi, jest to pewien tak zwany Michałek, mówi o szwajcarskiej Bazylei, że w szwajcarskiej Bazylei zorganizowano obchody ku pamięci męczenników listopadowych. A są to tak zwani męczennicy tureckiej komunistycznej partii Major Krzyści, leniniści. Te obchody zostały zorganizowane we współpracy z byłą partią ludowo-demokratyczną, której przedstawiciel zapewnił o kontynuowaniu rewolucji i o podążaniu ścieżką wyznaczoną przez męczenników, którzy byli wspominani. Natomiast Warto tutaj zaznaczyć, że bojówki TKP ML, czyli właśnie Tureckiej Komunistycznej Partii Marksiści-Leniniści, brały udział w decydujących bitwach o syryjską stolicę ISIS Raqqa. Jednym z tych upamiętnianych bojowników jest dowódca sił komunistycznych w Rożawie, czyli Demokratycznej Federacji Północno-Wschodniej Syrii, która jest tworem kurdyjskim, imieniem Nubar Ozanian. Jest on weteranem również pierwszej intyfady i wojny domowej w Libanie. Warto dodać na zakończenie, że tak TKPML jest uznawane przez rząd Turcji za organizacją terrorystyczną.
A jutro, czego na pewno zazdrości Maciej Jastrzębski, będzie poranek z Libanu, a właściwie dwa poranki z Libanu, więc będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się w Libanie, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i co dzieje się u świętego Szarbela. A jeśli chodzi o komentarz do przeglądu prasy, król Arabii Saudyjskiej powiedział, że Arabia Saudyjska będzie wspierać Palestyńczyków do momentu, kiedy nie uzyskają pełnej niepodległości ich państwa. Arabia Saudyjska jest strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. Izrael jest strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. I spróbujmy to wszystko rozumieć i w tym wszystkim się rozeznać. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy arabskiej, rzut oka na prasę polską. Gazeta Polska codziennie na trzeciej stronie publikuje nieznane fakty z przeszłości Leszka Czarneckiego. Na pierwszej stronie zdjęcie. Jeden pan wyższy o dwie głowy od drugiego. Tym wyższym jest oczywiście Roman Giertych, tym niższym jest Leszek Czarnecki. Idą ulicami. To zdjęcie pewno wykonane w Katowicach po przesłuchaniu, albo przed przesłuchaniem, bo jest dzień, więc przed przesłuchaniem Leszka Czarneckiego przez prokuratora. Nieznane fakty. Był podejrzany o spowodowanie śmierci człowieka, chciał być internowany, co miało być elementem gry operacyjnej komunistycznej bezpieki, brał od służb specjalnych PRL pieniądze. Po 1989 roku znalazł się na liście najbogatszych Polaków. W 2018 roku zaliczył spektakularny spadek. Jego majątek gwałtownie stopniał, a Leszek Czarnecki znalazł się dopiero na 22 miejscu listy najbogatszych według tygodnika Wprost. Pisze w dzisiejszym numerze tygodnika Gazeta Polska Dorota Kania, więc to jest odwołanie do tygodnika Gazeta Polska. Patrzę, jest ten tygodnik przede mną. Platforma, na pierwszej stronie, Platforma wypycha Polskę z Unii. W numerze artykuł ministra spraw zagranicznych. Pamiętają Państwo pewno wywiad z 13 listopada. Gościem Poranka Wnet był minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, który powiedział o parę słów o Donaldzie Tusku i o tym, kogo Donald Tusk reprezentuje. Gazeta Prawna. Energia plus dla każdego. Unia może protestować. Minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Unia Europejska przeciwko dopłatom do gospodarstw indywidualnych po wzroście cen prądu nie może protestować. Z kolei Rzeczpospolita odnalazła trop. Nominacja Sokala bez podpisu szefa rządu. Przedstawiciel prezydenta nie miał zgody premiera na zasiadanie w KNF-ie. Co z jego decyzjami? Znak zapytania. To jest do wyjaśnienia. I jeszcze o krachu. Bitcoin. W ciągu 7 dni kapitalizacja rynku cyfrowych pieniędzy spadła z 210 do 145 miliardów dolarów. Co się dzieje z tym Bitcoinem? Może postaramy się wyjaśnić. I na zakończenie tego krótkiego przeglądu prasy nasz dziennik. Na pierwszej stronie temat, którym zajmujemy się z różną intensywnością, ale od wielu lat, czyli Asi Bibi. Życie Asi Bibi jest wciąż zagrożone. Brakuje międzynarodowej presji na Pakistan. Tytuł: wyzwanie dla świata. A w środku w naszym dzienniku apel do premiera Mateusza Morawieckiego, aby Polska wzięła udział w międzynarodowej akcji pomocy Asi Bibi. Apel. Zobaczymy, czy premier Mateusz Morawiecki na ten apel naszego dziennika odpowie. Patrzę na zegar. Godzina 9:11.